niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dzisiaj audycja porady pedagoga i psychologa i goszczę dzisiaj pana Dariusza Sobieskiego, psychologa. Czy się słyszymy, panie Dariuszu?
Tak, słyszymy się. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Drodzy Państwo, chciałabym jeszcze zanim rozpoczniemy naszą audycję, w Państwa imieniu i swoim własnym złożyć drogiemu jubilatowi serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na każdy dzień Pana życia. Panie Dariuszu, rozmawialiśmy...
Oj, dzięki, jak nie wiem co, wydałem się wcześniej, że akurat w urodziny trafiło nam się połączenie, ale dziękuję serdecznie.
Panie Dariuszu, 21 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci, a 22 stycznia Dzień Dziadka. Czyli te dwa dni poprzedzające nasze spotkanie, to takie świętowanie, no właśnie, dziadków. I dzieci wiemy, że lubią bardzo przebywać w towarzystwie dziadków. Dlaczego? No właśnie, dlaczego? Myślę, że chyba dlatego, że wyczuwają ten fakt, że dziadkowie kochają naprawdę bezwarunkowo. Nie wiem, może mniej wymagający są od dzieci, od tych pociech, ale na pewno też jest i tak, że babcia często upiecze pyszne ciasto, może przeczyta bajkę, a dziadek może chętnie pobawić się z wnukiem na przykład kolejką, czy zbuduje coś, jakiś szałas, jakąś bazę. No i tak jest, że najczęściej, a szczególnie te młodsze dzieci mówią, że dziadkowie są super. Czy pan się ze mną zgodzi? I jednocześnie chciałabym tutaj powiedzieć, że tematem naszej dzisiejszej audycji, naszego spotkania jest to, co mówią nasze wnuki o nas, prawda?
Nie tylko o nas, ale w ogóle o czym mówią nasze wnuki, bo czasami jak ich słuchamy, to wydaje się, że oni, no widzi pani, pomimo urodzin to jakieś przeziębienie, nie zapało, jak to dobrze, że przez radio wirusy nie lecą, nie?
Tak, jesteśmy chronieni.
No w każdym bądź razie, na wszelki wypadek, niech państwo się odsuną trochę od odbiorników, żeby nie za blisko.
Z nutką humoru wchodzimy w temat. No
więc jak jest z tymi wnukami, z tymi dziećmi? Czasami bywa tak, że słuchamy ich i nie do końca wiemy, o czym mówią, bo jakiegoś dziwnego języka używają, bo czasami patrzymy na te wnuki. Wnuki, które znaliśmy, które stają się w pewnym momencie takie trochę obce. Oczywiście jest tak, że przyzwyczajeni jesteśmy do takiej myśli, że dziadkowie, zresztą jest takie powiedzenie, że od wychowywania są rodzice, a dziadkowie są od rozpieszczania. I w tym coś jest prawdziwego, że rzeczywiście dziadkowie jednak bardziej rozpieszczają niż rodzice, no mniej wymagają, może też przez to, że są i starsi, to mają więcej cierpliwości, no i przede wszystkim więcej czasu, no i są mniej odpowiedzialni za dzieci, więc faktycznie jest tak, że są kochani ci dziadkowie, ale warto zwrócić uwagę, no bo też domyślam się, że państwo też, którzy mnie słuchają, czasami myślą, co ten facet wygada, przecież moje wnuczki, moi wnukowie już w tej chwili są gdzieś tam zupełnie inni. Więc na co warto zwrócić uwagę, albo o czym warto wiedzieć w ogóle, kiedy myślimy o naszych wnukach, o tych relacjach dziadkowie wnuki, że to się zmienia w czasie i to zmienia się w czasie podwójnie. Znaczy raz, że to trochę jakby w czasie takim, dotyczącym nas wszystkich, takim w ogólnych czasach, to będzie lepsze słowo, czasy się zmieniają, a też druga rzecz, że to się zmienia w czasie, że tak naprawdę dziadkowie są atrakcyjni dla wnuków, ale do pewnego momentu, co też jest ważne. I ważne, czy trzeba o tym wiedzieć, że tak po prostu jest. żeby się niepotrzebnie nie rozczarować. Znaczy tak, kiedy wnuczki mają lat kilka, to dziadkowie są fantastyczni. Zresztą dziadkowie wtedy też są zazwyczaj jeszcze w pełni sił i z tymi wnuczkami, no właśnie, są od takiego pokazywania świata, ale w taki sposób, no w tyle rodzice albo nie mają czasu, albo nie mają ochoty. To rzeczywiście jest tak. Ja sam, wie pani, próbuję sobie przypomnieć swoich dziadków, których no dobrze pamiętam i miałem to szczęście, że długo żyli, także długo się z nimi widziałem. I pamiętam i babcię, i dziadka, który na przykład, to co pani mówiła, że z dziadkiem były fajne zabawy. No były. Dziadek pozwalał mi się na przykład bawić swoimi narzędziami. To może, że czasami dziadek był stolarzem, ślusarzem, no kilka tam zawodów miał takich rzemieślniczych, no i narzędzi miał sporo. I po prostu pozwalał mi się tymi swoimi narzędziami bawić. Fakt, że nieraz te zabawy kończyły się no niekoniecznie fajnie, że mogłem sobie niektórymi, ponieważ dbał o narzędzia, na przykład narzędzia były bardzo ostre, więc potrafiłem się na przykład gdzieś tam pokaleczyć albo sobie wkręcić palca w szlifierkę, nie? I to pamiętam, że faktycznie mi się zdarzyło, bo coś tam próbowałem sobie szlifować na tej szlifierce. No i on mi pozwalał się tymi narzędziami bawić, nawet z takim ryzykiem, że mu te narzędzia niektóre uszkodzę w jakiś sposób. Może nie bardzo popsuję, no ale na przykład coś tam wstępie, to on sobie naostrzy. No i to było takie poznawanie świata. Dziadek był myśliwym, czasami na ryby chodził, więc zabierał gdzieś na takie spacery, takie wręcz wyprawy, nie? Na które no, rodzice moi nie mieli czasu, żeby na taką wyprawę gdzieś dłuższą nie zabrać, gdzie wydawało się, że no, trudno, właśnie wydawało się, było po prostu trudno, nie? Bo to gdzieś tam nad samą rzeką, jakieś takie wąskie przejścia, trzeba uważać, żeby nie wpaść. Oczywiście dziadek o mnie dbał, żebym rzeczywiście gdzieś tam do tej wody nie wpadł, no ale jednocześnie miałem takie poczucie, ja byłem z dziadkiem tam na rybach, nie? Albo na polowaniu na przykład, bo też się zdarzało. Mało tego, nawet pozwolił mi w pewnym momencie zarobić pierwsze pieniądze w życiu, kiedy mówi, no a chcesz zarobić? No chcę. To pojedziesz ze mną na polowanie, ale takie zbiorowe i będziesz w nagonce. No i parę razy faktycznie pojechałem, później nie chciałem, bo mi tych zwierzątek było szkoda. No ale to też mi zapewnił taką przyjemność dziadek. Babcia też pokazywała różne rzeczy, czy w kuchni, czy gdzieś tam. No czasami prosiła o jakąś pomoc, no i człowiek był taki dumny. I więc tak do wieku gdzieś tak 10-12 lat, to dziadkowie dla wnuczków są, no właśnie, są ważni, są fajni. Po czym wchodzimy w taki wiek nastoletni, znaczy my, no, wnuczki wchodzą w wiek nastoletni i zresztą często się spotykam z tym, że właśnie przychodzą do mnie czasami ludzie starsi i mówią, proszę pana, ja miałem z tym wnuczkiem swoim taki dobry kontakt, a teraz to on w ogóle ani mnie specjalnie nie odwiedza, a nawet jak odwiedza, to siedzi z nosem w telefonie albo gdzieś tam i tak jakby go nie było w ogóle. I rzeczywiście tak po prostu jest. Co może nam się to nie podobać, ale kiedy dziecko wchodzi w wiek nastoletni, kiedy ma nie 12, 14, 15 lat, to faktycznie jest tak, że jemu się zmienia, temu dziecku, system wartości to raz, ale przede wszystkim zmienia mu się grupa odniesienia. Bo dziecko kilkuletnie, ewentualnie takie mało kilkunastoletnie, typu 11, nawet jeszcze do 12 mniej więcej roku życia, to osobami znaczącymi, czyli tymi ważnymi w życiu dziecka, są rodzice, są dziadkowie, jest rodzina, czasami nauczyciele. Natomiast kiedy dziecko przekracza ten 12-13 rok życia, to osobami najbardziej znaczącymi, czy nam się to podoba, czy nie, ale tak po prostu jest, staje się grupa rówieśnicza. Pojawiają się, znaczy tak, dziecko wchodzi w tak, po pierwsze, okres dojrzewania, co też jest ważne, więc zaczyna spoglądać inaczej na dziewczyny i na chłopców i to też jest ważne i to też, no taka jest po prostu rzeczywistość. Do tego jeszcze, no, jest to etap takiej kształtowania się tożsamości dziecka. I oczywiście im więcej zrobimy wcześniej takiego dobrego wzorca, tym będzie nam później łatwiej. Ale musimy się z tym liczyć, że dzieciaki w wieku od 12 roku życia do mniej więcej 18-19 roku życia od dziadków się odsuwają i taka jest po prostu smutna, ale rzeczywistość. Może nam się to nie podobać, możemy tęsknić za tymi wnuczkami, ale tak naprawdę niewiele z tym można zrobić, no bo tak po prostu jest, bo w tym momencie grupa rówieśnicza staje się dla dziecka najważniejszą grupą odniesienia. I o tym musimy jeszcze pamiętać. To jest takie też pytanie, po co się ma dzieci? I to nie jest tak, że dzieci mamy po to, żeby, znaczy my dzieci, a dziadkowie wnuki, żeby nam było z nimi fajnie, tylko te dzieci mamy po to, żeby one sobie dawały radę w świecie. I teraz gdybyśmy takie dziecko przywiązali do dziadków, zostawili je tylko z nim, to ono by się nie uczyło życia w świecie, nie uczyłoby się życia z tymi ludźmi, z którymi ma całe swoje życie spędzić w przyszłości, prawda? Tylko by się nauczyło żyć z osobami starszymi, owszem, bardzo życzliwymi, bardzo takimi poważnymi, dobrymi nawet, ale ono ma żyć w innym świecie i musimy o tym pamiętać. I to, co jest zadaniem i dziadków, i rodziców, to między innymi jest taki moment, że trzeba dziecku pozwolić żyć własnym życiem, bo ono będzie żyło w innym czasie. Dzisiaj dziecko ma lat, nie wiem, 15 i to przed tym dzieckiem jeszcze, nie wiem, 70 lat życia. Nas już dawno nie będzie. I tak naprawdę musimy pamiętać o tym, że to ich życie późniejsze jest ważniejsze niż być może nasze dzisiaj, nie? Bo dzisiaj, jeśli chcemy, żeby ten wnuczek był z nami, to tak naprawdę chcemy już w tym momencie dla naszej przyjemności. Bo co mogliśmy mu dać, to jest ten okres właśnie między znaczy od urodzenia do powiedzmy 12-14 roku życia, może 15. Natomiast po tym okresie to, co możemy dać, to niestety najczęściej, znaczy możemy dać nie wiem, pewne dobra materialne, nie, w postaci jakiejś tam drobnej gotówki z okazji świąt imienin. Natomiast zazwyczaj jest tak, że i tutaj wchodzę do różnicy już nie w tym czasie indywidualnym, tym grupowym, tylko tym zbiorowym, czyli do różnicy w czasach. Że to dziecko ma, my, no niestety taka jest rzeczywistość, że większość naszego życia spędziliśmy w XX wieku. Nasze wnuki całe swoje życie spędzą w wieku XXI, w zupełnie innym wieku. I o tym też trzeba pamiętać, trzeba wiedzieć.
Panie Dariuszu, czyli ten okres rozwoju w życiu właśnie po 12 roku życia rządzi się no, swoimi prawami i tutaj myślę, że to, co pan zaakcentował, to jest taki też chyba i mały apel do dziadków, że w pewnym okresie rozwoju dziecka, no taka przerwa wystąpi. Jednocześnie myślę, że dziadkowie nie powinni no, jakoś tutaj wzbudzać w sobie niepokój, ale być otwartymi na no, właśnie na każde takie spotkanie z dziećmi. I wtedy
tak, dokładnie o to mi chodzi, żebyśmy wiedzieli, że tak po prostu jest, że może nam się to nie podobać, może nam być smutno nawet z tego powodu. No jak to, no odwiedzała mnie ta wnusia regularnie i nagle przestała, nie? Ale co ja, no i człowiek się zastanawia, co ja zrobiłem, nie? Czy co ja zrobiłam, jeśli jestem babcią? Czy coś złego, może No jest takie trochę poczucia winy, dużo smutku w tym wszystkim. Natomiast taka jest po prostu naturalna kolej rzeczy.
Ale dochodzi do spotkań, prawda? I rzadszych. I wtedy jak te spotkania wyglądają? I co, tak jak pan powiedział, o czym mówią nasze wnuki o dziadkach?
No i tu jest problem, ponieważ... Tak naprawdę te wnuczki zazwyczaj nie widzą w tym momencie nici porozumienia. Mało tego, my też nie bardzo wiemy, znaczy generalnie znowu charakterystyczne dla wieku nastoletniego jest tak. Po pierwsze zmiana języka, ale niestety język nam się pozmieniał. Mnie się nie podobają te zmiany w języku, które zachodzą w ciągu ostatnich parudziestu lat nawet.
Mówią swoją gwarą.
Znaczy, raz, że to jest gwara, do tego język się niestety nam, no przykro to powiedzieć, ale zwulgaryzował. Mm-hmm. No i to też jest, więc... I to jest dla nas przykre. Natomiast te dzieciaki są na tyle w tym wieku mało wrażliwe, że...
Przyjmują to.
Że przyjmują, tak, przyjmują ten język.
To jest taka naturalne. Moda.
Tak, to jest naturalne, że przyjmują. Natomiast to, co jest dla nas trudne, to, że one zaczynają używać tego samego języka przy nas. Mm-hmm. I dopiero muszą wyrosnąć, znaczy dorosnąć do odpowiedniej dozy wrażliwości człowieka dorosłego. Tak patrzę choćby na przykładzie swoich własnych dzieci, które jako dzieci były bardzo grzeczne, jako takie małe dzieci. Potem jako nastolatkowie rozmawiali, znaczy rozrabiali trochę, no i rozmawiali tak, jak rozmawiali. Pamiętam, był taki moment w moim życiu, że się zmienialiśmy wtedy mieszkanie i wiedziałem, że będzie malowanie ścian. No i mówię, słuchajcie, chłopcy, macie jedyną w życiu okazję, możecie, ponieważ wiedziałem, że będziemy zrywać tapety stare, więc na ścianach możecie sobie popisać, co chcecie. No nie, no i miałem nadzieję, że tutaj jakieś dzieła półartystyczne powstaną na tych ścianach.
A co powstało?
Znaczy ja nie zacytuję tego, bo się wstydzę.
Rozumiem.
Ale na przykład powstały RTS, to jest Robotnicze Towarzystwo Sportowe Widzew w Łodzi, więc RTS i odpowiednie jakieś tam słówko przy tym. A ŁKS to, prawda? I to nie były ładne słówka, tylko nieładne. No ja wiedziałem, że to moje dzieciaki gdzieś słyszały takie słówka, natomiast oni jeszcze byli na etapie, kiedy nie używali tych słówek przy mnie, prawda? Natomiast przy tych ścianach, gdzieś tam, kiedy pozwoliłem im i nie było mnie przy tym, no to popisali faktycznie. I trzeba było szybciutko zrywać te tapety ze ścian.
Panie Dariuszu, ale proszę powiedzieć, bo jeśli dojdzie do takich sytuacji zetknięcia się tych dwóch jakby kultur językowych, chociaż ta dziecięca na pewno takiego nie można by tak przyjąć, że to jest jakaś tam forma kultury, to jak powinni dziadkowie reagować? Czy powinni przejąć tą swoistą gwarę, wulgaryzmy, no to wiadomo, że nie. No właśnie, jak oni się powinni w takich sytuacjach odnaleźć?
Myślę, że to by było nienaturalne, gdybyśmy przejmowali język. I to było sztuczne i dzieciaki to szybko wyczują. To, co ja robię, czy to kontaktując się, bo też dziadkiem już jestem, czy z wnuczką, czy z innymi młodymi ludźmi, bo czasami zawodowo muszę, to mówię. Mnie taki język, po prostu wyraźnie mówię, że mnie ten język nie odpowiada. Ja się lubię posługiwać, nazwijmy to ładnie, literacką polszczyzną, nie? Mhm. I ja zwracam na to dzieciom uwagę, że ja po prostu tak chcę. Oczywiście nie robię awantur. Natomiast gdy się pojawiają, miałyby się pojawić wulgaryzmy, to mówię, to ja przestaję w ogóle się kontaktować w tym momencie z tobą, dopóki nie zmienisz rodzaju języka. Mamy prawo używać takiego języka, jakiego lubimy i mamy prawo do poszanowania, nazwijmy to, czystości języka wokół nas.
I wnukom może się... Przepraszam, może się to nie podobać, prawda?
Może to się nie... I się często nie podoba. Mm-hmm. Natomiast co jest pocieszające, że kiedy te wnuki wyrastają, zaczynają mieć lat 16, 17, 18, 19, zaczynają pilnować swojego języka i zaczynają mówić z powrotem tak, jakbyśmy chcieli, żeby oni mówili. A kiedy mają lat już ponad 20, 25, tak naprawdę to nie tylko my od nich to wymagamy, ale świat tego wymaga. Kiedy wnuczek czy wnuczka jest w starszych klasach podstawówki czy w pierwszych klasach szkoły średniej, no to język mocno się zmienia. Ale kiedy, jeśli dobrze pójdzie, wnuczka trafi na przykład na uniwersytet, to tam od niego już wymagają przyzwoitego języka.
Panie Dariuszu, to kwestia języka i to się, tak jak pan nam tutaj ukazał, zmienia wraz z dojrzewaniem, z dorastaniem dzieci. Natomiast no, w tym wieku późniejszym pojawiają się już konkretne zainteresowania u wnuków. I właśnie, i tutaj w kontekście może tych zainteresowań, jak moglibyśmy to odnieść do relacji wnuk, wnuczka, dziadkowie?
No jest to, znaczy znowu, to jest też kwestia różnic, powiedzmy, w podejściu do technologii. Ja czasami się śmieję, że pewien kawałek świata został postawiony na głowie. Na przykład zazwyczaj było tak, że to dziadkowie zostawiają coś w spadku wnukom, nie? W spadku czy przekazują pewne rzeczy, natomiast teraz się często okazuje, że bywa to na odwrót, że to właśnie wnuczkowie przekazują dziadkom swój już nieużywany telefon komórkowy, smartfon. I to się dosyć często zdarza. Akurat w fundacji, w której pracujemy, prowadzimy, wpadliśmy już ładnych parę lat temu na taki pomysł, że rzeczywiście jest takie zjawisko jak przekazywanie telefonów dziadkom. No i ci dziadkowie dostają do ręki ten telefon i nie bardzo wiedzą, co z tym można zrobić. No i wtedy wpadliśmy na taki pomysł, że musimy dziadkom pokazać, jak tych telefonów używać. I to jest, powiedzmy, może to być płaszczyzna porozumienia, że jeśli faktycznie wnuczek przekazuje swój całkiem jeszcze sprawny smartfon dziadkowi, to możemy poprosić, no dobra, ale pokaż mi, jak ja mam tego używać.
Dokładnie.
Czyli wręcz poprosić o instrukcję. Znaczy, poprosić możemy, natomiast też nie liczmy na to, że dostaniemy dobrą instrukcję obsługi, bo generalnie nauczanie innych jest pracą, i to ciężką pracą, a nauczanie dorosłych jest tym bardziej ciężką pracą. Powiedzmy, odpada nam taka część jak skupienie uwagi, prawda, żeby nam uczniowie w klasie nie rozrabiali, więc dziadkowie nie rozrabiają specjalnie. Natomiast no niestety, i to o tym też musimy pamiętać, że kiedy mamy lat, nie wiem, 60 na przykład i więcej, to nasze procesy myślowe są trochę wolniejsze, a już na pewno wolniejsze od tych, które zachodzą w głowach naszych wnuczków, którzy mają po 15 czy 20 lat.
I o czym ci młodzi nie wiedzą, jakoś może nawet jeśli mają taką wiedzę, to nie potrafią tego zrozumieć, prawda? Bo,
tak,
bo one wszystko w mig pojmują, natomiast dziadkowie robią to wolniej.
Jak ty, dziadek, tego nie możesz zrozumieć? No przecież ci mówiłem.
Tak, i że to jest proste. Panie Dariuszu, ja przepraszam, ale w tej chwili, ponieważ...
Patrzę na kalendarz, na zegar.
Na zegar, tak, prawda? Jak ten czas szybko mija.
Może ktoś do nas...
To w międzyczasie, tak, ja jeszcze przypomnę numery telefonów dla naszych radiosłuchaczy, którzy zechcą się z nami połączyć bezpośrednio. Telefon dla Polski Północnej 56 655 23 55 oraz dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 66. Przypomnę, że dzisiaj mówimy, o czym mówią nasze wnuki o nas, a goszczę pana Dariusza Sobieskiego, psychologa. Bardzo proszę, już mamy pierwszą osobę na antenie. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Malborka, ja dzwonię w takiej sprawie. Dziękować chciałem za tę audycję.
Dziękujemy i witamy Pana.
Jak chodzi o język polski i w ogóle mowę, to też kiedyś w Radiu Maryja wyłapałem taką receptę dla osób, które są młodymi osobami i czytają książki, żeby nie zwracały tylko na to uwagę, o czym się pisze, ale jakich słów mistrzowie używają. Bo to będzie znakomite te rozwiązanie problemu w wieku dorosłym, kiedy przyjdzie definiować poważne sprawy i żeby nie robić tego, tak w cudzysłowie, językiem piaskownicy. Także czytając, zwracajmy uwagę na słowa, na frazy, na porównania, rymy czasem, oczywiście jakieś przysłowia. Dziękuję za audycję, pozdrawiam z Panem Bogiem.
Panie Krzysztofie, dziękujemy, tak? Bardzo nam miło. Panie Dariuszu?
A cóż, jak tu mogę komentować? Mogę powiedzieć, fajnie, że są na tym świecie ludzie. Jak słyszałem po głosie, pan Krzysztof nie jest człowiekiem wiekowym, raczej młodym, że są młodzi ludzie, którym zależy na czystości języka polskiego. Mogę się tylko cieszyć.
I już mamy, tak, drugą osobę na łączach. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Patrycja z Łodzi.
Szczęść Boże, pani Patrycja.
Ja chciałam zapytać, jak rozmawiać z tymi dziećmi, które właśnie 12-15 lat, które się tak oddalają od dziadków, żeby nie popsuć tej relacji, żeby jeszcze bardziej nie pogorszyć, żeby jakoś zachować tą więź, czy przeczekać ten okres dojrzewania, czy nawet później, jak się zachowywać w tej relacji, bo my umiemy z małymi dziećmi, a potem jest bardzo trudno. Gdyby pan mógł trochę podpowiedzieć.
Dziękujemy. To jest pytanie do pana, panie Dariuszu.
No tak naprawdę trudne pytanie. Trudno znaleźć taką gotową receptę. Znaczy, czasami pewne rzeczy trzeba przeczekać. To znaczy pogodzić się z tym, że te kontakty w tym okresie będą rzadsze i mniej intensywne. I teraz oczywiście pewnie, robimy pewne rzeczy tradycyjnie. Czyli dziecko przychodzi, no to tam pytamy, prawda? Natomiast rzeczywiście to, co może ułatwić nam trochę, a nawet nie nam, a tym dzieciom rozmowę z nami, to w miarę konkretne pytania, żeby zadać na tyle konkretne pytania, żeby oni wiedzieli, bo ile razy jest tak, że przychodzimy, nie wiem, do dziadków czy gdzieś, no pogadaj trochę ze mną. No ale o czym on ma gadać? Natomiast kiedy zadamy bardzo konkretne pytania, a co tu, a co z tym, a jak tu, a z kim się przyjaźnisz, a co dla ciebie jest ważne, co robiłeś wczoraj. Kiedy przejdziemy na konkrety, to te dzieciaki odpowiedzą. Natomiast musimy się liczyć z tym, że te odpowiedzi są, one nie będą, no właśnie, one nie będą ładnie po polsku. One będą często burkliwe, one będą często skrócone. Zamiast odpowiedzieć, tak, babciu, robiłem to i to, to
odpowiadają, że wszystko jest w porządku.
Tak,
jest
albo
dobrze.
Chociażby, nie wiem, zadajemy pytanie, chociażby, nie wiem, czy byłeś w niedzielę w kościele, na przykład, prawda, no i chcielibyśmy, żeby opowiedział, kto tam był na tym mszy, jakie, jeśli było kazanie, to o czym, prawda, i tak dalej, i tak dalej, a dziecko odpowie, no i już. I to jest cała odpowiedź jego, no nie, żeby albo tak, albo nie, albo
i co wtedy, panie Dariuszu, i co wtedy, bo czas już tak nam ucieka?
No niestety taka jest rzeczywistość. Troszeczkę trzeba przeczekać pewne rzeczy, bądź też konkretyzować nasze pytania, rozszerzać nasze pytania, czyli to my musimy więcej pytać o to, żeby dać tym dzieciom okazję do odpowiedzi, niż, bo oni nie wpadną na pomysł, żeby zabawiać nas. To raczej my musimy. No pytanie, komu w tym momencie na tym zależy, nie?
Dokładnie. Czyli też zachować spokój, tak?
Tak, i pogodzić się z rzeczywistością.
Ale myślę, panie Dariuszu, że też ważne jest, żebyśmy byli otwarci, prawda? Żebyśmy się nie zamykali, żebyśmy się nie bali, nie wprowadzali jakichś lęków, hipotez, a teraz jest gorzej, czy to tak już będzie, czy to jest takie odsuwanie się, czy już nie będzie takiej bliskości między nami. Być szczerym, autentycznym i zachować, no, właśnie pogodę ducha w tych takich sytuacjach, które trudno nam jest przyjąć nawet, prawda?
Tak. I taką wiedzę, że taki etap w życiu po prostu jest.
Panie Dariuszu, ja już tutaj nie mogę zadawać panu więcej pytań, nie możemy odbierać telefonów. Ja bardzo dziękuję osobom, które nas dzisiaj wysłuchały i mam nadzieję, że byliśmy w jakimś stopniu pomocni w temacie, o czym mówią nasze wnuki o nas. Panu życzę dużo, dużo zdrowia. I myślę, że niebawem znowu będziemy mogli się usłyszeć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.